Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska.
Gościem dzisiejszej rozmowy jest siostra dr Iwona Kopacz, uczennica Boskiego Mistrza, liturgistka i właśnie o liturgii chcemy rozmawiać, liturgii eucharystycznej w ujęciu przekazanym nam przez ojca założyciela błogosławionego Jakuba Albelionego. Przewidziałyśmy cykl, dziś będzie wstęp, a potem omówimy te trzy części mszy świętej, tak jak je widział założyciel w tym kluczu, który nam przekazał w ramach naszej duchowości, kluczu, którym jest sam Jezus Mistrz, droga, prawda i życie.
Na początku warto sobie uświadomić, że dla naszego założyciela, który żył na początku XX wieku, Eucharystia to nie jest akt pobożności, ale zgodnie z tym, co pisał, co mówił, co nam przekazywał jako swoim duchowym dzieciom, bardzo mu zależało na to, żebyśmy przeżywali mszę świętą, żebyśmy przeżywali Eucharystię liturgicznie. W bardzo wielu miejscach, w swoich pismach, w konferencjach kierowanych do uczennic Boskiego Mistrza mówi o mszy świętej przeżywanej liturgicznie. Liturgiczna msza święta. Dziś, żyjąc 50 czy 60 lat po Soborze Watykańskim II, możemy się zastanawiać, cóż to takiego? Liturgiczna msza święta.
No właśnie, jak może być nieliturgiczna?
Jak wiemy, być może zwłaszcza starsi wśród nas, starsi słuchacze, msza święta kiedyś przed Soborem Watykańskim II, zresztą teraz sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, nie zakładała przede wszystkim uczestnictwa wiernych. Mówimy o uczestnictwie od Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II w konstytucji o liturgii, która była pierwszą zatwierdzoną na Soborze i o tym też musimy pamiętać, bo jest to bardzo ważne, mówi o uczestnictwie czynnym, świadomym i pełnym we mszy świętej. I to ma na myśli ksiądz Jakub Albelione, oczywiście nie wyrażając tego tymi słowami, mówiąc o liturgicznej mszy świętej, mówiąc o tym, że mamy uczestniczyć we mszy świętej. Jeśli ktoś ze słuchaczy pamięta, bardzo często w starej nomenklaturze mówiło się o słuchaniu mszy świętej. Kiedy słuchamy jakichś relacji historycznych, mowa jest o tym, że król wysłuchał mszy świętej. W starych dokumentach z XVI, XVII czy późniejszych wieków nawet, do początku XX wieku, nie usłyszymy, że ktoś uczestniczył we mszy świętej. Był na mszy świętej, poszedł na sumę, słuchał sumy, ale jej nie uczestniczył. I tu jest ta zasadnicza różnica, na którą zwraca nam uwagę zarówno ksiądz Albelione, chociaż musimy zwrócić też uwagę na to, że Albelione jest dzieckiem swojego czasu. On wyprzedza swoje czasy o co najmniej 50 lat, ale z drugiej strony wzrasta w określonym środowisku, wzrasta w określonej duchowości, w określonej pobożności. Dlatego też na przykład odprawiał mszę świętą o godzinie 4 rano. To była pierwsza msza święta, a ewentualnie 4:30, którą celebrował, której uczestniczyły nasze siostry uczennice Boskiego Mistrza. O 4:30, więc proszę sobie wyobrazić, o której trzeba było wstać, żeby w tej mszy świętej uczestniczyć, ale pamiętajmy też o tym, że w tamtym czasie post eucharystyczny, który my mamy zredukowany do minimum, czyli do godziny przed przyjęciem Komunii Świętej, nawet nie przed Eucharystią, ale przed przyjęciem Komunii Świętej, w tamtym czasie post eucharystyczny obowiązywał od północy do przyjęcia, do rozpoczęcia mszy świętej, do przyjęcia Komunii Świętej, o ile w ogóle ktoś do tej Komunii Świętej mógł przystępować. W pojęciu księdza Albelionego Eucharystia wiąże się, co nie było wtedy oczywiste, z przyjmowaniem Komunii Świętej. Ale czytając jego pismo możemy zauważyć, że oddziela on jeszcze te dwie rzeczy. Eucharystia, uczestnictwo w Eucharystii liturgiczne, czyli właśnie świadome ze śledzeniem tekstów, ze znajomością tych tekstów i przyjęcie Komunii Świętej. Mówi o Komunii Świętej jako o zwieńczeniu Eucharystii. Czyli de facto mówi o tym, o czym mówi Sobór Watykański II, później o pełnym uczestnictwie we mszy świętej. Nam dzisiaj nie mieści się w głowie w większości wypadków, że możemy uczestniczyć we mszy świętej, w której nie przyjmujemy Komunii Świętej. Ale ja pamiętam czasy, przepraszam, że odnoszę się do siebie, kiedy w latach 80. przyjeżdżając na Jasną Górę, do Komunii Świętej przystępował się po mszy świętej w wieczerniku. Nie była udzielona Komunia Święta w czasie mszy świętej. To było jedno z moich ogromnych zdziwień podczas jednych z pierwszych pobytów na Jasnej Górze. Ale jak to? Ja już byłam tak przyzwyczajona do soborowej mszy świętej, podczas której jest zwyczajne, że przystępuje się do Komunii Świętej podczas mszy świętej, że nie wyobrażałam sobie, że może być inaczej. Okazuje się, że mogło być. Dzisiaj w związku z pandemią też mamy takie sytuacje, że możemy, że przystępujemy do Komunii Świętej poza mszą świętą, czy przystępowaliśmy, czy może nam się jeszcze zdarzyć, bo na przykład nie mamy możliwości uczestniczenia we mszy świętej z powodu ograniczeń, które zostały nam narzucone ze względu na nasze dobro. To też trzeba o tym pamiętać i mieć to na uwadze. Ale właśnie dla księdza Alberionego Eucharystia, Komunia Święta to jest coś, to jest ktoś, kto wprowadza nas w misterium Chrystusa, który umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Ksiądz Alberione ujmuje to w schemacie Jezus, prawda, droga, życie. Ten schemat, jeśli ktoś by chciał, możemy znaleźć w modlitewniku rodziny świętego Pawła, wydanym przez edycję świętego Pawła. Zaraz w rozdziale, który został zatytułowany Eucharystia, na początkowych stronach mamy cały schemat mszy świętej, tak jak to widział ksiądz Jakub Alberione, właśnie w kluczu naszej duchowości, czyli liturgia słowa, przed nią obrzędy wstępne, przygotowanie dalsze, które obejmuje Jezusa prawdę, liturgia eucharystyczna, która obejmuje Jezusa drogę i życie, przy czym życie odnosił ksiądz Alberione przede wszystkim do obrzędów Komunii Świętej. I o tym będziemy chciały mówić w naszych audycjach, właśnie o tym, jak ksiądz Alberione to widział i w jaki sposób to tłumaczył ten schemat. Tłumaczenie księdza Alberionego zamieszczone jest właśnie też również w naszym modlitewniku. Zresztą ta książeczka jest skarbcem nie tylko myśli księdza Jakuba Alberionego, ale całej duchowości rodziny świętego Pawła. Duchowości, która jest jak najbardziej na czasy współczesne, ponieważ ma nas prowadzić do tego, aby ukształtował się w nas Chrystus. To, co papież Franciszek powtarza nam nieustannie w swoich homiliach, podczas swoich audiencji. Pozwólmy się formować Chrystusowi.
Dodajmy, że zarówno modlitewnik, jak i inne dzieła ojca założyciela Jakuba Alberionego można nabyć w księgarni świętego Pawła.
Można też je znaleźć w różnych dobrych księgarniach i myślę, że warto po nie sięgać, jeżeli chcemy rzeczywiście żyć duchowością świętego Pawła. I nie myślę tutaj teraz tylko o duchowości rodziny świętego Pawła, ale o duchowości świętego Pawła Apostoła, którego listy ksiądz Alberione wziął jako takie pisma przewodnie. Święty Paweł jest naszym patronem. Jak powiadał ksiądz Alberione, to on nas założył, to on jest prawdziwym ojcem założycielem. Oczywiście my nie możemy i nie chcemy się wyprzeć księdza Alberionego na rzecz świętego Pawła, dlatego mówimy o nich obu, że są naszymi założycielami. Alberione mówi o świętym Pawle, że to on nas wybrał. I to święty Paweł nas prowadzi właśnie w tym kształtowaniu się Chrystusa w nas, a więc w tym przeżywaniu Eucharystii, w taki sposób, aby był w nią zaangażowany cały człowiek. Umysł, wola i serce. Jeśli zajrzymy do pierwszego listu do Koryntian, tam gdzie Paweł pisze o tym, co zostało mu przekazane, pisze w swoich listach również o tym, jak należy się zachowywać na Eucharystii, jak należy przeżywać tą ucztę braterską. I podobne, może nie dokładnie w takie same, podobne myśli przedstawia nam ksiądz Alberione. To, na co chciałabym zwrócić uwagę w tym schemacie, o którym będziemy omawiać, to przygotowanie dalsze. Niedawno przeżywaliśmy Triduum Paschalne, Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek. Mieliśmy okazję słuchać tekstów biblijnych, w których jest mowa o tym, że apostołowie przychodzą do Jezusa i pytają, gdzie mamy przygotować Ci Paschę. I ja miałam okazję niedawno rozważać to według Ewangelii Świętego Marka i byłam zaskoczona, ponieważ ten ewangelista jest bardzo syntetyczny. Marek jest najkrótszą Ewangelią, a jednocześnie w swojej tej krótkiej Ewangelii Marek ma kilka epizodów, w którym poświęca bardzo dużo miejsca na opisanie czegoś, między innymi na to przygotowanie Paschy. Jest to bardzo długi opis, kiedy uczniowie idą, znajdują człowieka, przygotowują salę. I zacząłem się nad tym zastanawiać, skoro Marek poświęca tyle miejsca na to, to znaczy, że tam było coś ważnego. A zatem nie możemy przyjść, oczywiście możemy, ale przyjść na Eucharystię z biegu, wpaść do kościoła i uczestniczyć w Eucharystii. Warto jednak, nawet kiedy robimy to z biegu, mieć świadomości to, żeby się przygotować. I nie mówię tylko o tym, żeby być 15 minut przed mszą świętą, bo czasami jest to nierealne. Ale mówię o tym, żeby mieć w sobie przestrzeń, która mnie przygotowuje do Eucharystii. Dla naszego założyciela, ponieważ, tak jak wspomniałam, mszę świętą odprawiał wcześniej rano, pierwsze pół dnia to było dziękczynienie po mszy świętej. Ale już kolejne pół dnia, od południa, od obiadu, czyli całe popołudnie, wieczór i noc, to było przygotowanie do kolejnej mszy świętej. I nie chodzi właśnie o to, żeby siedzieć w kościele, nie wiadomo jak się przygotować, ale chodzi o to, żeby żyć tym oczekiwaniem. Jeśli ludzie są w sobie zakochani, to ledwo skończą jedno spotkanie, czekają na następne. Chcą się spotkać, nie mogą się doczekać, kiedy się będą słyszeć. I tak ma być z nami i z Eucharystią. I tylko w tym sensie, jeśli będziemy Eucharystię traktować nie jako coś, nie jako obrzęd, nie jako moją pobożnościową modlitwę, ale jako spotkanie z kimś, kto daje mi życie, to ta Eucharystia będzie w nas owocować i będziemy na nią czekać. I będziemy za nią tęsknić. I w momencie, kiedy skończy się jedna, będziemy chcieli być już na następnej. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby chodzić na 3 czy 4 msze święte w ciągu dnia. Lepiej chodzić na jedną i przeżyć ją w pełni. Ale przeżyć w pełni Eucharystię to znaczy też słuchać tekstów liturgicznych. I nie myślę tylko o tekstach czytań. Bardzo często, kiedy mówimy o tekstach liturgicznych, nasze myślenie kończy się na tekstach czytań, na liturgii słowa, bo to się zmienia. Nie zobaczymy tego w tych audycjach, ale zachęcam do tego, żeby sięgnąć po pomoce liturgiczne i zobaczyć, jak wiele bogactwa kryje się w modlitwach liturgicznych. Jak wiele bogactwa kryje się w tych częściach, które nam się wydają niezmienne, a wydają się niezmienne tylko dlatego, że mają taki sam początek i takie samo zakończenie, albo bardzo podobny początek i bardzo podobne zakończenie.
Tak jak Cię słucham, to sobie myślę, że ten rok Eucharystia daje życie, pierwszy z 3 lat po święconej Eucharystii, ma tytuł Wielka Tajemnica Wiary. Tajemnicy nie da się zamknąć w żaden schemat, a jednak mówimy o schemacie, mówimy o metodzie. Sama liturgia to jest ustalony jednak pewien rytm. Jak to pogodzić, że jednocześnie coś wykracza poza, a jednocześnie chcemy właśnie włożyć te misteria w jakąś ramę, w jakiś rytuał, w jakąś metodę, właśnie schemat?
Przede wszystkim powiedzmy tak, ten pierwszy rok tego 3-letniego programu duszpasterskiego, który zatytułowany jest Eucharystia daje życie, i ten pierwszy rok, który mówi Wielka Tajemnica Wiary, ma nam posłużyć do tego, żeby tą tajemnicę poznawać, żeby ją zgłębiać. Oczywiście, jak powiedziałaś, nie da się poznać tajemnicy. Tajemnica pozostanie zawsze tajemnicą, ale możemy próbować się do niej zbliżyć. I między innymi właśnie to, że Eucharystia, celebracja Eucharystii jest zamknięta w pewnym obrzędzie, w pewnym rytuale, w pewnym rycie, daje nam szansę, żebyśmy się do niej przyzwyczaili. Zobaczmy, że nawet jeśli uważamy, że rutyna jest czymś złym, to rutyna pomaga nam w tym, żebyśmy nasze dni przeżywali dobrze. Od dziecka uczymy się rutyny. Od naszych narodzin w jakiś sposób jesteśmy wprzęgnięci w pewną rutynę, w pewien program dnia. Jeśli popatrzymy na świętych, również na naszego założyciela, to oni mieli określony program dnia, któremu byli niesamowicie wierni. I tego nas uczy również Eucharystia. To, że sprawowana jest właśnie w określonym obrzędzie i to, że kolejne części następują zawsze po sobie, daje nam możliwość nie tylko przyzwyczajenia się, ale też umiejętność wejścia w tą tajemnicę. Powtarzanie tych samych gestów, powtarzanie tych samych słów pomaga nam je interioryzować. Gdybyśmy codziennie dostawali inną porcję tekstów, to zobaczmy, co się dzieje z informacjami, które otrzymujemy. Jesteśmy otoczeni mnóstwem informacji. Ile z tych informacji w nas zostaje? Zostaje w nas tylko to, co jesteśmy w stanie przemyśleć, strawić. To, co przy Lectio Divina mówi się o ruminatio, o tym, żeby właśnie
przeżuwać, pogłębiać słowo.
Dokładnie. I to samo mamy w liturgii. Dlatego te pewne części zaczynają się od tych samych słów i kończą się tymi samymi słowami, ale w środku, na przykład w prefacjach, dając nam wgląd w tajemnicę dnia. Podobnie jest w modlitwie eucharystycznej. Proszę zwrócić uwagę na modlitwę eucharystyczną w niedzielę i na modlitwę eucharystyczną w dni powszednie. Jest jeden fragment. On jest krótki. On jest mniej więcej zaraz na początku po prefacji, który odróżnia modlitwę eucharystyczną w niedzielę od modlitwy eucharystycznej w dni powszednie. Proszę zajrzeć do tekstów. Proszę poszukać. Zachęcam do tego, bo jeśli ja to powiem, to po prostu dzisiaj ktoś usłyszy, jutro to ucieknie. Jeśli poszukamy sami, są szanse, że zwrócimy na to uwagę w czasie mszy świętej. I mamy kilka takich perełek, bym powiedziała. Oczywiście cały obrzęd mszy świętej jest perłą. Ponieważ w obrzędzie mszy świętej co się dzieje? To nie my przynosimy coś Bogu. To Bóg włącza nas w swoją ofiarę. I to dokonuje się w czasie liturgii przygotowania darów. Kiedy zanosimy nasze dary na ołtarze, ale to nie my je tak naprawdę. To nie chodzi o wino i wodę, którą niesiemy, czy o chleb, komunikanty. Ale o nas samych. I to jest w Eucharystii niesamowite, że proste znaki, których niestety współczesny człowiek w bardzo wielu wypadkach odczytać nie potrafi, mówią nam o rzeczywistościach, które właśnie ukrywają tajemnice. Spróbujemy w tych audycjach gdzieśkolwiek dotknąć tych znaków. Jeśli nie dotkniemy ich wystarczająco głęboko, zachęcam do tego, żeby sięgać, szukać, czytać, dopytywać, żeby pogłębiać. Im bardziej będziemy rozumieć, czy starać się rozumieć to, w czym uczestniczymy, tym mamy większą szansę włączyć się w to wielkie misterium, jakim jest celebracja Eucharystii.
A zatem w przyszłych naszych audycjach dotkniemy trzech rzeczywistości, trzech części Eucharystii, które Ojciec Założyciel nazwał prawda, droga i życie. A na koniec każdej z naszych rozmów będzie nam towarzyszył jakiś wybrany hymn, także z naszego modlitewnika, który jest takim uwieńczeniem tych treści, które będziemy omawiać. Dziś usłyszymy pierwszy z tych hymnów do Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.